Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu. W dzisiejszym podcaście przyjrzymy się kwestii szczęścia w inwestowaniu. Szczęścia, losowości, pecha, przypadkowości, nazwij to tak jak tobie pasuje. Chodzi o to, że często inwestorzy, zwłaszcza początkujący, przypisują pewne wyniki, zwłaszcza te dobre, sobie, a nie zwykłemu fartowi, mówiąc kolokwialnie. W tym podcaście sprawdzimy, jak bardzo mogły różnić się różnice w stopach zwrotu inwestorów, którzy teoretycznie robili to samo, tyle że w innych dekadach. Będzie to niezwykle ciekawe ćwiczenie mentalne, pokazujące to, że w inwestowaniu oczywiście możemy mieć pecha, ale im bardziej krótkoterminowe jest nasze inwestowanie, tym bardziej ten pech może nam doskwierać, albo tym dotkliwszy on będzie dla naszego wyniku inwestycyjnego. Zwłaszcza początkujący inwestorzy bardzo często sprawdzają swoje wyniki inwestycyjne. W pliku portfelowym, na MyFund albo gdziekolwiek prowadzą swój portfel, może nawet w biurze maklerskim bezpośrednio logując się do jego interfejsu, nawet kilka razy dziennie sprawdzają swoje wyniki inwestycyjne. Często bardzo przejmują się tym, kiedy wszystko jest na czerwono, czyli kiedy tracą, łapią się za głowę, dokonują jakichś spontanicznych, niekoniecznie pozytywnych decyzji i jeśli pomimo regularnych zakupów po wielu miesiącach inwestowania na dobre zadomowił się w ich portfelach kolor czerwony, to pojawiają się u nich myśli w stylu: to nie miało tak być, 10 miesięcy jestem na minusie, albo nawet obligacje skarbowe radzą sobie lepiej od mojego portfela akcji. Lub też inwestowanie pasywne jest do bani, tylko straty i straty, ciągle straty. Albo też słyszałem opinie typu: wygląda na to, że na giełdzie zarabiają tylko profesjonaliści, bo mi od roku czy dwóch lat nie idzie. Genezą problemu jest moim zdaniem mylenie przez inwestorów przeszłej średniej rocznej stopy zwrotu, czyli tak zwanego CAGR, z gwarancją, że w przyszłości akcje przyniosą właśnie takie wyniki w każdym kolejnym roku, czyli zachowują się jak na przykład lokaty albo obligacje stałoprocentowe. To niezrozumienie rodzi frustrację u osób, które po akcjach spodziewają się niskiej zmienności lub wręcz jej braku, myląc te ryzykowne instrumenty z lokatami czy obligacjami. Czy na owo mylne postrzeganie rzeczywistości jest jakieś lekarstwo? Jak przekonać osoby, które po wielu miesiącach uśredniania indeksowych ETF-ów ciągle notują straty, do tego, aby konsekwentnie dalej realizowały obrany wcześniej plan? Jedynym lekarstwem jest moim zdaniem jeszcze lepsze wyjaśnienie historycznych rozkładów stóp zwrotu z indeksów akcji i obligacji, bo tylko w ten sposób będę mógł pokazać wam, że inwestowanie nie jest sprawiedliwe i że kilka osób robiących dokładnie to samo, ale w innych okresach historycznych mogło osiągnąć diametralnie różne rezultaty. Dzisiaj sprawdzimy, czy w inwestowaniu trzeba mieć szczęście i jak losowość stóp zwrotu może wpłynąć na twoją właśnie stopę zwrotu, czyli twój wynik z inwestycji. I przy okazji nauczymy się bardzo wiele o inwestowaniu w kontekście cierpliwości, dywersyfikacji i rozkładu stóp zwrotu w przeszłości. Zacznijmy od sprawdzenia, czy inwestorzy, którzy zaczęli inwestować w roku 2021 i 2022, mają pecha. Mój blog istnieje od 2011 roku, a pierwszy wpis wydałem tu 16 października 2019 roku, czyli ponad 4 lata temu. Mój profil twórczości, nazwijmy to, był na początku dość mało sprecyzowany, ale gdy w maju i czerwcu 2020 wydałem popularną serię o ETF-ach, to wiedziałem już, że skupię się raczej na pisaniu o inwestowaniu, bo tu mamy w Polsce największe braki. Jeśli ktoś zainspirowany lekturą serii o ETF-ach zainwestował wtedy w ETF, na przykład iShares MSCI ACWI UCITS, czyli ticker ISAC, to zanotowałby do dziś około 33% zysku w walucie oryginalnej lub 45% zysku wyrażonych w polskim złotym. Jest to bardzo dobry wynik, ale tu zaczynają się schody, bo nie każdy trafił na mojego bloga już w 2020 roku. Wyobraź sobie teraz, że na Inwestomat.eu trafiasz nie w 2020, a dopiero pod koniec 2021 roku. Słuchasz moich porad, inwestujesz regularnie, robiąc to samo, co czytelnik, który znalazł mój blog rok wcześniej. Niestety, mimo że robicie to samo, tyle że w nieco innym okresie, ty jesteś przez 85% czasu na stracie, a ta pierwsza osoba ciągle zyskuje pieniądze. I nie pomaga nawet uśrednianie, bo tylko w niektórych momentach wychodzisz na lekki plus, a przecież akcje miały zarabiać około, no nawet do 10% rocznie. Zwykle mówię 7-8, ale nawet do 10% i tego się właśnie spodziewałeś. Zawiedziony patrzysz na wykres, który pokazuje, że te ostatnie 2 lata to jest jedna wielka stagnacja, a wcześniej inwestorzy istotnie mogli dużo zarobić. Także wszystkie zakupy dokonane przed rokiem 2021 wyszły inwestorom w ten ETF na dobre. Czego już nie można powiedzieć o zakupach dokonanych po październiku 2021 i w praktycznie całym roku 2022. O czym należy pamiętać, to to, że inwestowanie w akcje wiąże się ze zmiennością, a zmienność nie jest sprawiedliwa. Niektóre miesiące i lata będą dla indeksu akcji bardzo korzystne, a inne wprost fatalne. Jeżeli tego nie rozumiesz, to może nie jesteś jeszcze gotów na inwestowanie. Jeśli na początku swojego inwestowania trafisz właśnie na te gorsze lata, to mogą cię od inwestowania odwieść na zawsze. I twoją rolą jest zrozumienie, że jest to przejściowe, a na giełdzie po burzy zwykle wychodzi słońce. Po prostu nie wiemy, kiedy ono wyjdzie, ale jeżeli spojrzysz na wykres na przykład akcji amerykańskich przez 100 lat, to zobaczysz, że te okresy burzy zdarzały się dość często, przeciętnie co kilkanaście lat, ale zawsze później wychodziło słońce. Doświadczeni inwestorzy często mówią, że lata spadków lub trendu bocznego okazywały się z perspektywy czasu najbardziej zyskownymi. Spójrzmy, jak wygląda to w krótszej perspektywie kilku lat dla najpopularniejszych instrumentów wśród czytelników mojego bloga i słuchaczy mojego podcastu. Zacznijmy od tego nieszczęsnego Vanguard Life Strategy. Wiem, że wiele osób, które słuchają tego podcastu, zainwestowało właśnie w Vanguard Life Strategy w wersji 60% albo 80% akcji. I tutaj na tapet weźmiemy wersję bardziej agresywną, czyli 80% akcji. No jak to wygląda dla ludzi, którzy kupowali w roku 2021 i 2022 z perspektywy października 2023 roku? Czyli co teraz zrobię, to bardzo proste ćwiczenie pokazujące, jak różna jest perspektywa osób, które zaczynały w różnych momentach. I w tej tabeli przedstawię stopy zwrotu przeliczone na polski złoty w każdym momencie, także wpływ kursów walutowych jest tu już odnotowany. Wygląda to tak, że jeżeli ktoś kupił ten ETF na przykład w styczniu lub w lutym 2021, to jego stopa zwrotu wynosi około 12 czy nawet 13% na plus. Nie jest to może wynik fenomenalny, bo obligacje antyinflacyjne miały lepsze, ale nie jest to też wynik negatywny. Jeżeli kupiliśmy ten ETF na przykład w sierpniu lub wrześniu 2021, to już wyszliśmy na minus. Mamy około minus 1% przez 2 lata. Jest to niezwykle kiepsko. Jeżeli kupiliśmy ten ETF w listopadzie lub grudniu 2021, czyli to była górka zarówno walutowa, jak i kursu tego ETF-a, no to jesteśmy teraz minus 7%, czyli strata 7% po prawie 2 latach. No jest to naprawdę kiepsko. Wygląda to tak, że jeżeli dołożymy do tego rok, czyli pójdziemy do roku 2022 i kupimy ten ETF na przykład w grudniu, to jesteśmy już na zysku 5%. To, co chcę ci pokazać, to to, że w zależności od tego, kiedy kupujesz, będziesz miał zupełnie różne wyniki. Kupiony w wybranych miesiącach ETF pozwala osiągnąć zyski, w innych pozwala osiągnąć straty, ale tak naprawdę popełniamy tu jeden ogromny błąd, czyli sprawdzamy wynik ETF-u akcyjnego w krótkim terminie. To jest po prostu błędne, bo akcje mają to do siebie, że nigdy nie gwarantowały i nie gwarantują zysków w krótkim terminie. I co często robią inwestorzy, to porównują je do obligacji. I teraz sprawdźmy, jak zyskowne były obligacje antyinflacyjne, tak zwane 10-letnie EDO, czyli te indeksowane inflacją. Podczas tej próby 33 miesięcy, czyli od stycznia 2021 do października 2023, okazuje się, że jeżeli kupiliśmy EDO w 2021, to niezależnie od miesiąca zarobiliśmy około 20%. I oczywiście im dłużej je trzymamy, tym zwykle więcej zarobiliśmy. To jest normalne, bo inflacja, czyli to oprocentowanie po pierwszych 12 miesiącach, mogło bardziej, czyli lepiej zadziałać na naszą stopę zwrotu z inwestycji. Jeśli kupiliśmy obligacje w roku 2022, to oczywiście też już one weszły na oprocentowanie inflacyjne, przynajmniej te z pierwszych miesięcy, i to nam daje stopę zwrotu typu 15%, 12% albo przynajmniej 10% do dzisiejszego dnia, do dzisiaj. Nawet jeżeli kupiliśmy w roku 2023, to ciągle jesteśmy na plus, czyli nie ma tu kompletnie zmienności, którą obserwujemy w akcjach. Te obligacje, jak pewnie wiecie, nominalnie nie mogą stracić, więc działa to tak, że akurat to był świetny czas dla tych obligacji, bardzo słaby czas dla akcji oraz też obligacji notowanych na rynku, które znajdują się w indeksie Vanguard Life Strategy, właściwie w składzie dwóch indeksów Vanguard Life Strategy, żeby być bardziej precyzyjny. Co jeśli postawiliście 100% kapitału na Vanguard Life Strategy i obecnie jesteście na minusie, a na przykład ktoś z waszej rodziny ciągle chwali się tym, że jego Edo zarabiają? Oczywiście nie czujecie się z tym dobrze i to jest normalne. Ale co wystarczy zrobić, żeby się z tego wyleczyć, to oddalić trochę wykresy, czyli sprawdzić notowania indeksów akcji, tych ETF-ów akcyjnych, ale sprzed kilku lat, czyli wyobraźmy sobie, że kupowaliśmy akcje 8, 7 lub 6 lat temu, a nie na przykład w zeszłym roku lub 2 lata temu. I nagle sytuacja jest diametralnie różna. Jako że Vanguard Life Strategy nie istniał jeszcze w latach 2015-17, to zamiast niego porównam tu po prostu ETF na MSCI ASVI, czyli same akcje. Czysty ETF akcyjny na akcje globalne. No i wygląda na to, że niezależnie od miesiąca, w którym byśmy kupili ten ETF w latach 2015, 16 i 17, sprawdzając stan portfela w październiku 2023, czyli po minimum 6 latach, maksimum nawet 8, okazuje się, że kiedy byśmy nie kupili, to jesteśmy na plusie i ten zysk to jest od 70% do nawet 120% w zależności od miesiąca, w którym kupowaliśmy ten indeks, czy poprzez ETF. Tabela świetnie pokazuje korzystną stronę zmienności na rynkach akcji, bo choć zakup w lutym 2017 był gorszym pomysłem od zakupu w sierpniu 2017, to obydwie transakcje przynoszą inwestorowi po 6 latach dość znaczący zysk. I choćbym nie wiem ile razy to mówił, to coś czuję, że nie do wszystkich trafia informacja o tym, że w inwestowaniu w akcje bardzo ważna jest właśnie cierpliwość. Czyli na przykład jak mamy teraz powiedzmy listopad albo grudzień 2023, nikt nie wie, czy zakup z grudnia będzie lepszy od zakupu ze stycznia albo z lutego przyszłego roku. Po prostu tego nie wiemy. Giełda bywa niesprawiedliwa, bo kilku inwestorów robiących praktycznie to samo, ale w różnych okresach może osiągnąć diametralnie różne wyniki. Dlatego w kolejnej części podcastu omówię, czy w inwestowaniu trzeba mieć szczęście, pokazując, jak duży wpływ na inwestowanie w akcje ma czysty przypadek. Niezależnie od tego, czy wierzysz w szczęście, przeznaczenie lub przypadek, sam możesz nazwać to jeszcze inaczej, to fakty są takie, że w różnych przeszłych dekadach inwestowania w akcje uzyskałbyś zupełnie inne wyniki inwestycyjne. Im więcej akcji w portfelu, tym bardziej różniłyby się wrażenia dotyczące inwestowania między tobą a twoim ojcem lub wujkiem, którzy inwestowali teoretycznie w to samo, ale kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. I pokażę to teraz na kilku ciekawych przykładach, zastrzegając, że w stopach zwrotu wezmę pod uwagę historyczną inflację na dolarze amerykańskim. Bez uwzględnienia inflacji wykresy byłyby po prostu przekłamane, ponieważ plus 20% w jednym roku może oznaczać realnie plus 22%, a w innym minus 2%, w zależności od inflacji. Chcę się skupić na realnych stopach zwrotu z inwestycji w fundusze indeksowe, więc w każdym z porównań uwzględnię historyczną wartość inflacji, czyli dynamikę CPI dolara amerykańskiego. Zacznijmy od sytuacji, w której inwestujemy w różnych okresach dziesięcioletnich, w 50-leciach pomiędzy rokiem 1973 a rokiem 2022 w indeks MSCI World, czyli światowych spółek z rynków rozwiniętych z uwzględnieniem inflacji na dolarze, bo właśnie w dolarze jest notowany ten indeks, więc bardzo łatwo było mi zrobić tę symulację, zestawiając historyczne dane ze strony MSCI dotyczące indeksu MSCI World notowanego w dolarze w wersji z dywidendami, czyli brutto, z danymi dotyczącymi inflacji amerykańskiej. Czyli co robimy? Kupujemy 100% akcji za całą kwotę i czekamy 10 lat. Opisywany w przykładzie inwestor ma życiowe szczęście, bo jest młody, prężny, ambitny, pochodzi z bogatej rodziny. Dzięki temu ma do dyspozycji 100 tysięcy dolarów w młodym wieku, powiedzmy w wieku 25 lat, które otrzymał od rodziców w prezencie i może z nimi zrobić co chce. Idąc za radą inwestującego na giełdzie od wielu, wielu lat ojca, wybiera fundusz indeksowy na akcje z rynków rozwiniętych i obserwuje rozwój sytuacji w kolejnych 10 latach. Pech chciał, że akurat był rok 1973, lata mijają, a inwestor budzi się w roku 82 w sytuacji, w której zmarnował 10 lat i blisko 19% pieniędzy rodziców w ujęciu realnym, bo właśnie tyle stracił po uwzględnieniu inflacji, czyli ze 100 tysięcy dolarów realnie zostało mu 81 tysięcy dolarów. Co robi, tak jak pewnie większość z nas by zrobiło, zraża się raz na zawsze do giełdy, nigdy już nie inwestując pieniędzy w ryzykowne i mało zyskowne akcje. To jest koniec jego inwestowania. Zapomniałem wspomnieć, że po 5 latach inwestowania tego pechowca, czyli w roku 1978, podobnej inwestycji dokonał jego 5 lat młodszy brat. Czyli rodzice dali mu tę samą kwotę 100 tysięcy dolarów i tak jak pierwszy z braci, taki drugi zainwestował je w ten sam indeks, czyli w MSCI World. Mijają lata, a cała rodzina obserwuje, jak kapitał młodszego brata rośnie do prawie 300 tysięcy dolarów. Po 10 latach jego inwestowania, czyli w roku 1987, to jest 5 lat po tym, jak pechowy starszy brat przestał inwestować, bo się do tego zraził, młodszy brat jest osobą o wiele zamożniejszą od starszego brata, pomimo tego, że przecież zrobili to samo. Starszy brat stracił 19% kapitału, młodszy brat zyskał przeszło 200% w 10 lat i to już po uwzględnieniu inflacji na dolarze amerykańskim, tej amerykańskiej inflacji. Życie jest bardzo niesprawiedliwe, prawda? Niby wiedzieliśmy to już wcześniej, ale ten przykład jest bolesny, dobitny i pokazuje, jak zmienne są rynki akcji. Teraz załóżmy, odchodzimy na chwilę od tej rodziny i zakładamy, że kolejni inwestorzy zaczynaliby 10-letnią inwestycję odpowiednio w latach 1983, 88, 93 i tak dalej, aż do roku 2013, czyli ostatnim okresem byłby 2013 do 2022. Żadna inna dekada nie skończyłaby się wtedy realną stratą, ale też aż tak wysokim zyskiem jak ten odnotowany przez młodszego brata. I rozkład zmian kapitału jest bardzo chaotyczny, bo okazuje się, że jeżeli dokonamy jednorazowej inwestycji na początku dziesięciolecia, to tak jak ten starszy brat, czasem osiągniemy minus realnie, czasem osiągniemy niewielkie zyski po całej dekadzie, typu plus 30 lub plus 40%. Tak przeciętnie uzyskamy zysk rzędu plus 90% w całej dekadzie, ale zdarzają się nawet dekady, w których właśnie osiągniemy plus 200% lub więcej. Czy trwająca dekada 2018 do 2027 lub kolejna, czyli na przykład 2023-2032, będą lepsze czy gorsze od średniej? Czy podobnie jak w latach 1973-1982 możemy zmarnować 10 lat, kończąc je stratą? Oczywiście, że możemy. Jest jednak to dość mało prawdopodobne, no bo w długim terminie wynik będzie dążył do średniej. Czy wobec tego przed tym pechem w inwestowaniu da się jakoś ochronić? Bo pierwsza metoda, zauważcie, to było ryzykowne dość, bo cały kapitał inwestowaliśmy od razu, na początku tych uznaniowych dekad, i inwestowaliśmy go w akcje. Więc pierwszą z metod jest rozkładanie inwestycji w czasie poprzez uśrednianie cen zakupu, które być może nie rozwiązuje problemu w 100%, bo dalej możemy być stratni, ale jednak redukuje wpływ szczęścia i pecha na nasz wynik inwestycyjny. Sprawdźmy teraz, co by się stało, gdybyśmy kupowali 100% akcji, podobnie jak w pierwszym przykładzie, ale co miesiąc przez 10 lat. I akurat tym razem opisujemy siebie, a nie bogatego inwestora z tamtej rodziny. Wracamy na ziemię, bo nie mieliśmy już tyle szczęścia co młody inwestor, nie otrzymaliśmy 100 tysięcy dolarów i zamiast tego uczciwą i ciężką pracą doszliśmy do momentu, w którym sami możemy oszczędzać i inwestować 1000 dolarów miesięcznie, które lokujemy w akcjach z indeksu MSCI World, czyli ta sama inwestycja, ale rozłożona miesiąc po miesiącu przez 10 lat. 1000 dolarów miesięcznie to też oczywiście jest indeksowane inflacją, w tym sensie, że stopy zwrotu inwestycji z inwestycji zawierają inflację. Wszystkie 10-letnie okresy w takim wypadku wyszły dużo bardziej porównywalnie niż gdybyśmy zakupili indeks raz za 100 tysięcy dolarów. Problem zaczyna się pojawiać, gdy na inwestycjach mamy już kilkadziesiąt tysięcy kapitału, a zmiany wartości spółek w indeksie coraz bardziej zaczynają bujać naszym portfelem. Ale uśrednianie działa w ten sposób, że na początku wszystkie są podobne, bo co z tego, że inwestujemy w pechowej dekadzie, jak za miesiąc, za dwa miesiące i za trzy miesiące dalej dopłacimy 1000 dolarów i po prostu kupimy coś taniej. Dzięki temu w perspektywie czasu wyjdziemy w końcu na plus. Jednak uśrednianie cen nie jest odpowiedzią na wszystko. Złagodziło ono nieco stopy zwrotu sferalnego okresu 1973-1982, ale tak jak mówię, nie jest to jeszcze rozwiązanie idealne. Dla przykładu, przy inwestycji jednorazowej średnia roczna stopa zwrotu, czyli CAGR, wynosiła minus 2,09%. Przy kupowaniu co miesiąc XIR, czyli ważona środkami pieniężnymi stopa zwrotu, czyli ta uwzględniająca to, kiedy dokonaliśmy zakupu stopa zwrotu, wyniosła plus 2,09%. Efekt uśredniania cen, czyli kupowania co miesiąc, jest najsilniejszy w pierwszych latach inwestowania, ale z czasem wygasa. Kiedy łączna wartość kapitału wzrasta, miesięczne dopłaty przestają w końcu mieć aż taki wpływ na inwestycje. Więc pytanie brzmi, czy istnieje jeszcze lepsza recepta na pecha w inwestowaniu? Niekoniecznie, ale pechowcowi może pomóc przedłużenie inwestycji o kolejną dekadę. I sprawdźmy teraz, czy dłuższy termin inwestycji jest receptą na wszystko, czyli czy jeżeli sprawdzimy, co taki pechowiec i szczęściarz osiągnęliby po 20, a nie 10 latach, to okaże się, czy wystarczy przedłużyć termin inwestycji, żeby szczęście lub pech w inwestowaniu nie były już takie druzgocące. I tym razem wracamy do przypadku starszego młodzieńca z bogatej rodziny, który zamiast się po 10 latach poddać po tej prawie 20% stracie, kontynuuje inwestowanie. Po tej feralnej dekadzie, przegranej można powiedzieć 73-82, decyduje się on, że inwestuje dalej, niezmiennie trzymając środki na akcjach spółek z indeksu MSCI World. Z niespełna 81 tysięcy dolarów osiąga po kolejnej dekadzie prawie 250 tysięcy dolarów i to już po uwzględnieniu inflacji. I tym razem notuje on dodatnią realną stopę zwrotu w całym okresie 20-letnim. Co więcej, nie jest to wynik najgorszy z całej kohorty tych 20-leci, bo lata 98-2017 wyszłyby innemu inwestorowi jeszcze gorzej od okresu, który po 10 latach wydawał się najgorszy z możliwych, czyli tego, który zaczął się w roku 1973. I czy to normalne, albo czy to, że zawsze znajdzie się okres 10 lub 20-letni gorszy od naszego czasu na inwestowanie? Czy to jest jakimkolwiek pocieszeniem? Albo jest, albo nie jest. Natomiast to, na co powinniśmy teraz zwrócić uwagę, to nie to, że po 20 latach wszystkie okresy są do siebie bardziej zbliżone, bo niekoniecznie. Ale chodzi o to, że wynik analizy inwestycji jednorazowej trwającej 20 lat wobec analizy tej inwestycji, która trwała 10 lat, nie jest żadnym zaskoczeniem. Im dłuższy okres, tym bardziej spłaszczona zostaje średnia roczna stopa zwrotu powyżej inflacji. I tym bardziej przeciętny osiągamy wynik, czyli jest mniej wyników ekstremalnych, więcej wyników takich charakterystycznych dla akcji. I podam wam kilka przykładów. Jak weźmiemy dziesięciolecia, to właśnie to feralne 73-82 MSCI World i uwzględnienie inflacji, średnia roczna stopa zwrotu, ta realna minus 2,1%. Natomiast w niektórych okresach, zwłaszcza tych postępujących po tym okresie, czyli 78-87 oraz 83-92, okazało się, żebyśmy zyskali realnie prawie 12% rocznie, czyli to jest fenomenalna stopa zwrotu. Jeżeli chodzi o okresy 20-letnie, no to jest tu dużo bardziej średnio, bo niezależnie od okresu jest to około 4, 5, 6, a maksymalnie ponad 9%. Nie dochodzi do 12%, ale też nie dochodzi do tych okresów ujemnych. I mniej więcej to jest prawda o tym, jak przedłużenie okresu inwestycji wpływa na ryzyko inwestycyjne. Zmienność jest tu bardzo podobna, bo odchylenie standardowe dla akcji ciągle wynosi tak od 14 do 16%, także ona się nie zmieniła przez to, że przedłużyliśmy okres inwestycji. Akcje stale są zmienne, natomiast średnia roczna stopa zwrotu działa tak, że jeżeli zaczęliśmy w feralnej dekadzie, ale przedłużymy o kolejną, no to zawsze wychodziliśmy już na plus. Może nie był on fenomenalny, czyli może dalej przedłużając o kolejne 10 lat byśmy wyszli gorzej od innego, bardziej szczęśliwego inwestora, to i tak to przedłużenie okresu powoduje, że przynajmniej nie jesteśmy na stracie. To naturalną rzeczą, którą chcemy teraz zrobić, jest wobec tego sprawdzenie 20 lat inwestowania, ale zakładając uśrednianie, ponieważ może nam się to wydawać bardzo ciekawe, no mi przynajmniej się wydaje. Czyli wiemy, że uśrednianie pomaga, wiemy, że przedłużenie horyzontu pomaga, więc może zróbmy obydwie rzeczy. Czyli zakładamy teraz 20 lat inwestowania, różne kohorty inwestorów nazwijmy to i uśrednianie, czyli 1000 dolarów miesięcznie przez 20 lat. Jak się pewnie domyślasz, wyniki każdej symulacji inwestowania 20-letniego przy uśrednianiu są o wiele mniej ekstremalne od wyników symulacji 10-letnich z uśrednianiem, ale także one są niepozbawione przypadkowości. Niektórych z pewnością zdziwi to, że bywały okresy 20-letnie, w których inwestor uśredniający mógł pokonać inflację przeciętnie aż o 10% rocznie. Ale i bywały okresy, w których portfel akcyjny ledwo co wygrywał z inflacją, pokonując ją o około 3% rocznie. Jeżeli chodzi o wnioski z tej części, to przy uśrednianiu, tutaj mierzymy akurat KSIR, także ważona kapitałem stopa zwrotu, bo inaczej byłoby to nieobiektywne, bo przy dopłatach nie możemy liczyć cagry, czyli nie startujemy z tą samą kwotą i nic nie robimy przez 20 albo 10 lat, tylko ciągle dopłacamy, więc liczymy to KSIR. No to KSIR pokazuje też, że dziesięciolecia bywają ekstremalne, 78-87 przy uśrednianiu co miesiąc, plus 16% średnio wyniósł KSIR rocznie, natomiast dziesięciolecie 93-2002 minus 1,8%, czyli bardzo słaby wynik jak na 10 lat jeszcze z uśrednianiem. Tu się okazuje, że można stracić przy uśrednianiu. Jeżeli chodzi o ważoną kapitałem stopę zwrotu z okresów 20-letnich, w żadnym już nie tracimy, ale niektóre są gorsze od innych. Na przykład 93-2012 tylko 3,1% rocznie średnio lub 83-2022 średnio 4,2% 1%, czyli nie tak dobrze. Bywają też dużo lepsze okresy, natomiast zauważcie, że przy uśrednianiu, no cóż, z czasem coraz mniejszy efekt ma to uśrednianie, bo jeżeli mamy na giełdzie już, dajmy na to, 500 tysięcy dolarów, no to pewnie wasza wyobraźnia też wam to mówi, że jaką różnicę daje to, że dopłacimy kolejny 1000 w kolejnym miesiącu. Oczywiście świetnie, że zwiększamy inwestowaną kwotę, albo raczej dokładamy do portfela, no ale przyznajcie, że przy takim kapitale ten 1000 już niewiele potrafi zdziałać, więc naszym całym kapitałem buja tak ten nasz metaforyczny okręt, który płynie po giełdzie, nazwijmy to. Kolejną rzeczą, którą możemy sprawdzić, jest wobec tego dodanie do portfela obligacji, bo na razie mówiłem o portfelu w 100% akcyjnym, więc może szczęściu pomogą obligacje. I wiedzą powszechną w inwestowaniu jest to, że obligacje skarbowe uspokajają portfel inwestycyjny, bo redukują jego zmienność. Skoro sprawdzaliśmy już wpływ uśredniania i przedłużania inwestycji o 10 lat, czyli z 10 do 20 lat, to ostatnią logiczną rzeczą, którą możemy zrobić, będzie teraz dołożenie do portfela obligacji. I nie spodziewam się po tym żadnego zwiększenia stopy zwrotu, bo byłoby to nielogiczne, ale być może pomogą nam one przynajmniej spłycić różnice między poszczególnymi dekadami oraz dwudziestoleciami, które teraz analizujemy. Najpierw kupimy portfel 60-40 za całą kwotę i poczekamy 10 lat, czyli znowu jesteśmy tym bogatym inwestorem. 100 tysięcy dolarów na początku inwestujemy przez dziesięciolecia, tyle że w portfel 60-40. Dokładamy do MSCI World 40% akcji amerykańskich dziesięcioletnich, no bo stopy zwrotu były najprostsze do znalezienia. Oczywiście wszystko indeksujemy inflacją, także obniżamy stopę zwrotu o inflację, tak żeby to była realna stopa zwrotu, a nie nominalna. Już po wykresie widać jedną ważną zmianę między tą symulacją a jednorazową inwestycją dziesięcioletnią w same akcje. I tą zmianą jest oczywiście ograniczona zmienność portfela. Choć wyniki portfela 60-40 w tak krótkim okresie nie odbiegają znacząco, bo są przeciętnie o 1 punkt procentowy niższe od wyników portfela, który miał 100% akcji, to już ich zmienność jest stanowczo niższa niż portfeli złożonych z samych akcji. To po prostu widać na wykresie, że niektóre kończą na stracie. Jeżeli zyskują, to zwykle zysk jest niższy, ale strata też jest mniejsza niż gdyby tam były same akcje. Natomiast tą ograniczoną zmienność po prostu widać po wykresie. Jak się dobrze jemu przyjrzycie, to zobaczycie bezproblemowo to, że one wszystkie są bardziej średnie od wykresów, na których dominowały akcje. Po prostu było akcji 100% w portfelu. Jeżeli przyjrzymy się konkretnym wynikom, czyli takiej tabeli, w której rozpisałem średnią roczną stopę zwrotu oraz odchylenie standardowe dla inwestycji w 100% akcji oraz dla inwestycji w 60% akcji i 40% obligacji amerykańskich, no to pokaże się naszym oczom coś ciekawego, ponieważ tak jak powiedziałem, wyniki są istotnie gorsze, są bardziej średnie, czyli rzadziej mamy wyniki ekstremalne, ale możemy też być na stracie, jeżeli jednorazowo zainwestujemy w indeks 60-40. I to jest właśnie to, co czują teraz osoby, które na przykład jednorazowo zainwestowały w roku 2021, zwłaszcza pod koniec, wszystkie pieniądze w Vanguard Life Strategy. Właśnie dokładnie teraz są w tej sytuacji i one są po kilku latach na stracie. To nawet po 10 latach można być na stracie. Nie chcę was straszyć, ale były już takie dekady, więc warto o tym mówić. Natomiast to, co widać gołym okiem, to to, że zmienność mierzona odchyleniem standardowym obniżyła się z takiej kilkunastoprocentowej do takiej maksymalnie 10-11%, a przeciętnie wynoszącej nawet około 9%. Także dołożenie obligacji do portfela sprawia, że zmienność z roku na rok jest niższa. Mam na myśli, że ta roczna zmienność jest niższa, że w ciągu roku możemy się spodziewać nie ruchu kilkunastoprocentowego, a kilku procentowego. Obligacje pomagają więc obniżyć zmienność, ale bez uśredniania zakupu i bez wydłużenia okresu inwestycji raczej się nam nie obejdzie, jeżeli chcemy wyeliminować szczęście z inwestowania albo ograniczyć je do minimum. Spróbujmy więc przeanalizować sytuację, w której inwestujemy zarówno w długim terminie, czyli 20 lat, zarówno w akcje i obligacje, czyli 60-40, oraz regularnie uśredniając ceny zakupu instrumentów, czyli zakup stopniowo co miesiąc, a nie jednorazowo całą kwotę. Jeśli to nie pomoże przypadkowi, no to w inwestowaniu chyba już jesteśmy skazani na szczęście, pecha i siłę przypadku, bo już nie wiem, co innego możemy zrobić. Więc scenariusz, w którym inwestujemy 1000 dolarów miesięcznie, portfel 60-40, 20 lat, różne okresy. Eksperci inwestycyjni od lat promują zrównoważone podejście do inwestowania. Czy to ma sens, czy nie? Zaraz się okaże. Jak najdłuższy termin, uśrednianie i dołożenie do portfela obligacji. To są maksymy bardzo oklepane, chyba każdy już o tym mówi, niektórym się już znudziły, ale teraz na przykładzie zobaczymy, czy mają sens, czy nie. Patrząc na wykres widzimy, że wszystkie okresy są do siebie, no cóż, bardzo podobne. Oczywiście jest różnica, bo inwestor kończy z kwotą czasami 270 tysięcy dolarów, czasami nawet 600 tysięcy dolarów i więcej, ale mimo wszystko jak spojrzymy na przebieg i tą zmienność kapitału, to zobaczymy, że różnice tutaj są dużo, dużo mniejsze niż dla portfela akcyjnego. I oczywiście to nie jest tak, że nie ma różnic, ale na samym wykresie gołym okiem możemy zobaczyć, że zmienność jest znacznie ograniczona. Wszystkie okresy 20-letnie pokonują inflację, przynosząc dodatni realny wynik inwestycyjny i ponadto praktycznie nie znajdujemy tu wyników skrajnych, które dla okresów 10-letnich znajdujemy prawie stale. No po prostu one występują non-stop. Więc jeżeli spojrzymy na uśrednianie portfela 60-40 w okresach 10-letnich, no to dla portfela 60-40 mamy wyniki kiepskie w niektórych dziesięcioleciach, czyli na przykład 1,8 albo 1,2% rocznie. Przykładowo rok 2013, lata 2013-2022 miałyby taką stopę zwrotu dla 60-40, dla okresu 10-letniego, czyli naprawdę kiepska stopa zwrotu, aż zadziwiająco kiepska, ale tak dokładnie to by się skończyło. Natomiast też byłyby okresy bardzo dobre. Więc przedłużmy teraz do 20 lat i okazuje się, że każdy okres dla portfela 60-40, jeżeli uśrednialiśmy przez 20 lat, był niezły, ponieważ przynajmniej 3% ponad, właściwie 3 punkty procentowe ponad inflację, do nawet 9 punktów procentowych ponad inflację. Najlepsze 20-lecie to 78-97, najgorsze to 2003-2022, czyli to, w którym jesteśmy. I dodając trochę otuchy inwestorom, przypominam, że po tych najgorszych zwykle następowały najlepsze, więc to, czego możemy się spodziewać, to to, że portfel 60-40 w tej sytuacji, czyli po tych spadkach na obligacjach, wypadnie całkiem nieźle w kolejnych 10 i 20-leciach. Różnice w stopach zwrotu mimo wszystko są bardzo duże, przez co wiele osób będzie się zastanawiać, czy w inwestowaniu trzeba mieć szczęście. Analiza okresów 10-letnich pozwala jednak odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, że na giełdzie po burzy zawsze wychodzi słońce. No praktycznie zawsze, bo takich okresów, kiedy mieliśmy dwie kiepskie dekady, nie ma wcale tak sporo. Po najgorszych okresach często występują najlepsze lub przynajmniej przeciętne, więc jeżeli zaczynasz w słabym okresie, to spójrz na dane z tego wpisu, spójrz na tabelę i po prostu raz na zawsze zapamiętaj, że mogłeś mieć pecha na początku, ale to nie znaczy, że będziesz miał go zawsze i na tym to właśnie polega inwestowanie. Z przedstawionych w tym podcaście analiz płyną trzy główne wnioski. Pierwszy z nich dotyczy okresu inwestycji. Inwestycja jednorazowa w 100% akcji w okresie 10-letnim jest bardzo mało przewidywalna i może nawet przynieść realną, czyli uwzględniającą inflację, stratę. To się po prostu zdarzało i tak może być. Mimo wszystko warto być cierpliwym i poczekać kolejne 10 lat, bo po tych pierwszych słabych 10 latach kolejne 10 zawsze dokładało no, dużo lepsze wyniki i sprawiało, że inwestor już wychodził na plus, tak przeciętnie. Drugi wniosek dotyczy oczywiście udziału obligacji w portfelu, choć one nie zmieniają stopy zwrotu w inny sposób niż jej obniżają, bo one po prostu obniżają stopy zwrotu, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, to dołożenie do portfela obligacji skarbowych sprawia, że zmienność będzie w czasie znacząco niższa. To po prostu widać. Ameryki tu nie odkryłem, ale warto jak mantrę powtarzać to nawet w każdym podcaście, jeżeli będzie trzeba. I trzeci, czyli najważniejszy wniosek dotyczy roli uśredniania zakupów w czasie. Uśrednianie, czyli cost averaging po angielsku, czyni prawdziwe cuda w początkowej fazie budowania portfela, ponieważ jeżeli zaczynasz w kryzysie, no to co z tego, że straciłeś w jednym miesiącu 20%, jak zaraz znowu dołożysz 1000 zł czy dolarów i nagle w końcu wyjdziesz na plus, szybciej niż jakbyś wszystko zainwestował przed kryzysem. Jeśli połączysz uśrednianie z zakupów z udziałem obligacji oraz możliwie długim terminem, najlepiej ponad 20 lat, to z pewnością nigdy nie będziesz narzekał na to, że na przykład twój wujek albo twój tato osiągnął 20 lat temu wynik znacznie lepszy od ciebie w ostatnich latach. No chodzi o to, że wiadomo, że twoje wyniki będą inne od wyników tego przysłowiowego wujka, ale podstawą jest cierpliwość i akceptacja rzeczywistości giełdowej takiej, jaka jest. Inwestycyjni cwaniacy często krytykują inwestowanie pasywne, na przykład po 2 latach spadków wartości indeksów. Te same osoby miękną, gdy cytuje się raporty Spiva, według których przynajmniej 80% funduszy aktywnych przegrywa w okresie 10-letnim z indeksami, na których opierają się fundusze pasywne, w tym ETF-y. I pomimo tego, że sam od lat inwestuję aktywnie, czyli dobieram spółki, dobieram emisję obligacji własnoręcznie do mojego portfela, to w życiu nie krytykowałbym mądrych i konsekwentnych inwestorów pasywnych. Im szybciej szybciej zrozumiecie, że w świecie inwestowania rządzi przypadkowość, którą da się zredukować dłuższym terminem, dołożeniem obligacji i uśrednianiem zakupów w czasie, tym szybciej nabierzecie konsekwencji niespotykanej u spekulantów, przynajmniej moim zdaniem. I tymi słowami chciałbym zakończyć część merytoryczną wpisu, pytając się o twoje podejście do losowości. Czyli czy inwestujesz dopiero od kilku miesięcy i jesteś niezadowolony ze swoich wyników, a może jesteś uczniem Bena Grahama i na przykład tak jak ja postrzegasz niższe ceny jako okazję do zakupu. Daj znać w komentarzach, bo jestem naprawdę ciekaw twojego podejścia do zmienności i do przypadkowości w inwestowaniu. I tak na koniec, jeśli słuchasz tego podcastu przed 3 listopada, właściwie przed 4 listopada 2023, to pamiętaj, że trwa przedsprzedaż mojej książki, więc to jest okazja, żeby kupić ją z moim podpisem. Zapraszam do zakupu, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, bo obiecuję, że książka będzie bardzo ciekawa. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!